Witajcie kochani na spotkaniu, w którym chcemy chwilę zatrzymać się nad tym, kim i po co jest Duch Święty. Bardzo się cieszę z waszej obecności, ale bardziej się cieszę z obecności naszego dzisiejszego gościa, księdza Grzegorza Strzelczyka. Brawa dla niego. Ksiądz Grzegorz zgodził się, że nie muszę tutaj mówić, kim jest, co robi. Jak ktoś jest ciekawy, to niech sobie wygoogluje. Ale skoro tu jesteście, to raczej go znacie. Bardzo się cieszę z twojej obecności. No i powodzenia z tym Duchem Świętym.
Dziękuję bardzo. To może zanim do teorii, to mała praktyka. Wezwijmy Ducha Świętego na początek. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Duchu Święty, przyzywamy Twojej mocy i Twojej obecności nad nami. Daj nam otwarte serca, pokory i odwagę, abyśmy umieli przyjmować to, co chcesz do nas powiedzieć. Bądź z nami teraz i na wieki wieków. Amen. Już mogę? Tak? Okej. Okay. Tu się jakieś nagrywanie wydarzyło. Moi drodzy, dziękuję za zaproszenie i też bez zbędnych wstępów do rzeczy, bo będziemy musieli dokonać dzisiaj dramatycznej kompresji ze względu na objętość tematu, który został mi zadany. No bo złożyć razem odpowiedzi na pytanie kim i po co, to jest dość wymagające, jeżeli mamy się dzisiaj zmieścić w jakimś rozsądnym czasie. Uwaga wstępna, gdyby ktoś miał pytania takie, którego rozerwie i musi natychmiast zadać, to niech się zgłosi w trakcie i spróbujemy to ogarnąć nawet w trakcie, a jak nie, to jeżeli wytrzyma trochę z tym pytaniem, to będzie czas na koniec. Chyba. Czy taki jest plan? I do rzeczy od razu, czyli zaczynamy od kim jest Duch Święty. Raz jak jesteście chrześcijanami, to istnieje pewne prawdopodobieństwo, że wiecie, że chrześcijański obraz Boga jest lekko skomplikowany w stosunku do standardowego monoteizmu. W standardowym monoteizmie sprawa jest prosta. Jest jeden Bóg i właściwie na tym kończymy i wszystko jest jasne. Chrześcijaństwo wychodzi w świat z doświadczeniem, które jest ciut bardziej złożone i właściwie przez pierwsze trzy wieki, a nawet z hakiem, biedzi się w ogóle z wyrażeniem tego doświadczenia pierwotnego w jakiś w miarę zrozumiały sposób. I właściwie ten proces domyka się w takich najbardziej podstawowych zrębach dopiero pod koniec wieku IV na Soborze Konstantynopolitańskim, z którego pochodzi kredo, którego używamy standardowo w niedzielę, czyli tak zwane kredo nicejsko-konstantynopolitańskie. Ono się tak nazywa, bo się zaczęło w Nicei w 325 roku, a potem zostało dokończone później. Gdybyście zerknęli do kredo nicejskiego, czyli tego z 325 roku, oryginalnego, to ono ma takie fajne zakończenie. Mianowicie ostatnie zdanie tego kredo brzmiało i w Ducha Świętego. Kropka. Czy on był w wyznaniu, ale oprócz tego, że wierzymy w niego, to Nicea nic na ten temat nie powiedziała, co oczywiście za chwilę wygenerowało problem pod tytułem kim właściwie jest ten duch, którego wyznajemy. Pierwsza połowa IV wieku to są spory o to, czy można Syna Bożego uznawać za równego Ojcu. Herezja, która była istotą tego sporu, nazywa się arianizmem. I właściwie ten spór najpierw dotyczył właśnie relacji pomiędzy Ojcem i Synem. Duch Święty leżał trochę odłogiem, delikatnie mówiąc. To znaczy najpierw trzeba było rozwiązać ten problem, który wychodzi bardzo wyraźnie z Ewangelii Jana, zwłaszcza z prologu. Proszę zwrócić uwagę, że w prologu Jana mamy takie słowa, między innymi, bo tam jest to bardziej jeszcze skomplikowane, Boga nikt nigdy nie widział. Jak tam jest dalej? I teraz tendencja jest taka, i to się zdarza prawie wszędzie, że odpowiedź brzmi ten jednorodzony Syn, który jest w łonie Ojca. A tam jest ten jednorodzony Bóg, monogenes Theos, który jest w łonie Ojca. To, że Ojciec ma łono, to już odkładamy, bo to jest jeszcze poważniejsza sprawa. Natomiast mamy ewidentne zdwojenie, jeżeli chodzi o obraz Boga, bo mamy Boga, którego nikt nigdy nie widział. To jest jeden Theos. A oprócz tego jest ten Theos, który o nim pouczył. I to jest monogenes Theos i on jest ewidentnie drugi. I chrześcijaństwo musi z tym coś zrobić. I teraz skrócę wam tą całą historię w maksymalny możliwy sposób. Żeby jakoś przez to przebrnąć, to musimy sobie szybciutko przeskoczyć przez pewne pojęcia, których oni używali. A mianowicie ówczesny obraz świata miał charakter metafizyczny, czyli zakładano, że poniżej tego, co jest dostępne w zmysłach, jest jeszcze jedno piętro rzeczywistości, które stanowi jakby bazę i podstawę dla tego wszystkiego, co potem istnieje zmysłowo, jest dostępne w doświadczeniu. I to coś nazywamy dzisiaj metafizyką. Oni zakładali, że to piętro rzeczywiście istnieje. Współcześnie raczej nie używamy tego piętra w opisie rzeczywistości. Poza teologią oczywiście. I dwa główne elementy tego opisu, który stoi za potem rozwiązaniami teologicznymi, dotyczyły odpowiedzi na pytanie, czym coś jest i kim coś jest. I teraz szybciutko sobie zrobimy tak. Co stoi na ołtarzu?
Świece.
Okej. Okay. Skąd wiemy, że to są świece? No i teraz my lecimy, wiecie, przez doświadczenie zmysłowe i tak dalej, i tak dalej. A co decyduje o tym, że to są świece, a nie konie na przykład? I teraz my będziemy fenomenologicznie opisywać, z czego one są zrobione, do czego służą i tak dalej, i tak dalej. Starożytni powiedzieliby zupełnie inaczej. Bo one mają naturę świec. To znaczy, że na tym poziomie metafizycznym, tym piętro głębiej, jest coś takiego, co odpowiada za bycie świecą. I to nazywamy naturą. W związku z tym wszystkie świece, jakie są świecami na świecie, to one mają to wspólne coś. I to nazywamy naturą. I tak jest z każdym bytem na Ziemi. My jesteśmy ludźmi. Dlaczego? Bo mamy ludzką naturę. Jedną wspólną. Ale to nie wystarczy do opisu rzeczywistości, bo gdyby była tylko natura, to byśmy się niczym nie różnili. Znaczy, jest jeszcze coś, co potem odróżnia poszczególne świece na przykład, albo poszczególnych ludzi. Znowu to musi siedzieć w tym poziomie metafizycznym. Tak? I to coś oni nazywali hipostazą, a potem też czasami prosopon, czyli osobą, ale najpierw użyjmy słowa hipostaza. On wam nic nie mówi i bardzo dobrze. Bo chodzi o to, że ona nie ma odpowiednika w naszym fenomenologicznym opisie rzeczywistości. To jest hipostaza, to jest takie cwane coś, co odpowiada za jednostkową tożsamość jakiegoś bytu, jakiejś rzeczy. Czyli to, że ta świeca jest tą świecą, a nie tamtą, jest zdeterminowane przez fakt, że ona jest albo ma swoją niepowtarzalną, cały czas jedną hipostazę. Tamta świeca, tak, jest tą oto świecą, bo ma inną od tej hipostazy. Wspólną mają naturę, tak, osobne mają hipostazy. Wy, jak tu jesteście, łącznie ze mną, czyli my, każdy z nas jest albo ma hipostazę. I to nie jest obraźliwe dla was, żeby była jasność. Tak? To... Czyli, że na tym poziomie metafizycznym musimy złożyć naturę, czyli coś, co odpowiada za to, czym coś jest, i hipostazę, czyli coś, co odpowiada za to, kim coś jest. Znaczy za tożsamość jednostkową. Proste? Wyobraźcie sobie watę cukrową. Kojarzycie? Dobra. No to, to jak ta wata tam się mele w tym takim czymś, nie, to prawdopodobnie ma nazwę, ale jakoś nigdy nie doszedłem do tego, jak się to nazywa. Nie, to się tam mele. To to jest natura ogólna. To znaczy to nie jest żadna konkretna wata cukrowa jeszcze. Nie? Tam nikt paszczy nie wkłada do środka. To jest chyba nawet niebezpieczne. Nie próbujcie tego w domu. Jak to się mele, nie? To to jest natura ogólna, czyli tam są wszystkie możliwości, jakie może dana natura przyjąć. Czyli na przykład, jak to jest natura świecy, to świeca może być jaka? Wysoka, niska, woskowa, parafinowa, tak? Ale czy może się unosić swobodnie w powietrzu? Nie. Dlaczego? Bo tego nie ma w jej naturze. Tak by odpowiedzieli starożytni. Natura na pewne rzeczy pozwala, tak? Czyli tam jest ileś cech, które są w skali, powiedzmy, tak? Ona może być większa, mniejsza albo większa, tak? Ale już skrzydeł nie dostanie. Za to odpowiada natura. Czyli tak naprawdę każdy jeden konkretnie istniejący byt to jest coś w rodzaju antologii. Znaczy wyboru tych cech. Tak? Bo ta świeca nie może być jednocześnie mała i duża. Ona musi być jakaś. Więc jak wsadzimy do, wiecie, do tej waty patyczek, tak? No to część tej waty, co tam się mele, się owinie i to będzie pewien wybór tak naprawdę. Ale to będzie cały byt. Czyli hipostaza, tak, jednostkowe istnienie i natura. Tak, dostajemy jedną konkretną watę. My możemy takich wad wyprodukować dowolną ilość, tak? Bo... I one się będą różnić między sobą. Oczywiście wyglądem, położeniem i tak dalej, ale też relacjami wzajemnymi. To znaczy, ta świeca nie jest tą, ta świeca nie jest tą. Okej. Okay. Przyspieszamy. Teraz uwaga, uwaga, pytanie będzie trudne. Ile boskich cech musi mieć jeden konkretnie istniejący Bóg, żeby był Bogiem? Wszystkie. Bo jakby mu brakło jakiejś, to nie byłby Bogiem. W związku z tym jest pewna różnica pomiędzy naturą boską a naturą ludzką. No bo jeden konkretnie istniejący Bóg musi mieć wszystkie cechy. Czyli to jest sytuacja taka, że jak wsadzimy hipostazę do waty, to ile się owinie? Wszystko. Tak? Kompletnie wszystko. Okej. I stąd jest monoteizm, to znaczy monoteizm zakłada taką sytuację. Mamy jednego konkretnie istniejącego Boga, który ma wszystkie boskie cechy i jest spokój. Chrześcijaństwo przychodzi i mówi, okej, ale co by było, jakby hipostazy były dwie? To czym by się różniło takie coś. To znaczy pierwsza hipostaza, nie, już ze swoją naturą, od drugiej hipostazy czym by się różniły? Cechy muszą mieć wszystkie boskie, tak? Czyli od tej strony różnicy nie ma żadnej, bo być nie może. różnić się będą po stronie patyczków, tak? Jak włożymy dwa patyczki naraz i znowu wyciągniemy całą watę, to jak spojrzymy od strony waty, to ilu będzie bogów? Jeden. A jak spojrzymy od strony hipostas, to będą dwa. I złapać możemy albo za jeden, albo za drugi. To nie jest to samo. Na poziomie relacji to będziemy mieli ojca i syna tak naprawdę. No i wystarczy ten model potem rozciągnąć, to znaczy wyskalować do Ducha Świętego i będziemy mieli Trójcę. I oni dokładnie tak zrobili. To znaczy najpierw rozkminili sprawę relacji ojca i syna i to się dzieje mniej więcej w dopięciu pojęciowym w połowie wieku IV, chociaż już w III Orygenes to miał w miarę ogarnięte, ale w całym Kościele tak naprawdę się to dopina gdzieś w okolicach IV wieku. A potem, kiedy się pojawia kwestia, jak, czy Duch Święty się mieści w tym modelu, czy nie, no to on zostaje wciągnięty. W związku z tym, jak pytamy, kim jest Duch Święty, to odpowiadamy, że on jest trzeci w Trójcy. Jest ten trzeci, trzecia hipostaza, trzeci patyczek. Jeżeli spojrzymy od strony natury, to Duch Święty jest tym jednym Bogiem, którym jest wraz z Ojcem i Synem. I on od tej strony, to Ojciec, Syn i Duch wszystko mają wspólne. Czyli uwaga, uwaga, teraz będzie test na ortodoksję. Ile w Bogu jest mądrości? Jedna. O sztuki chodzi, nie o ilość. Znaczy, tak, o ilość w sensie, ale w sensie sztuk. Ile jest wieczności? Jedna. Wspólna. Tam wszystko musi być wspólne. Ile jest wól? Dokładnie. I tak moglibyśmy z każdą cechą, którą jesteśmy w stanie jakby wydobyć, tak, albo naprojektować na Boga. Tam jest wszystko jedno i wspólne. Różnica jest dopiero wtedy, kiedy przejdziemy na drugi koniec i spojrzymy od strony relacji. Duch nie jest Ojcem, Duch nie jest Synem. I teraz, jeżeli spojrzymy na Nowy Testament, no bo skąd oni go wzięli w tym IV wieku? Jeżeli spojrzymy na Nowy Testament, to zobaczymy, że tam jest bardzo mało refleksji na temat tożsamości Ducha Świętego, a sporo na temat tego, co robi. To jest bardzo charakterystyczne dla Nowego Testamentu, że mamy, on tam ciągle coś robi, zwłaszcza jak weźmiecie Dzieje Apostolskie albo Listy Pawła, to co chwilę jakieś działania są przypisywane Duchowi Świętemu. Natomiast pytanie o to, kim on jest, za bardzo nie pada. Jest pewna charakterystyka, choćby u Jana, kiedy Jezus mówi, że pośle innego pocieszyciela. No ale to znowu jest opis relacyjny w stosunku do Jezusa, tak? Bo Jezus jest pierwszym pocieszycielem, Duch drugim. I jeżeli zsumujemy te wszystkie funkcjonalne opisy, to się okazuje, że Duch Święty wykonuje ewidentnie boskie funkcje. Przedłuża misję samego Jezusa też. I kiedy w IV wieku stanęła kwestia tego, jak mamy rozumieć tożsamość Ducha Świętego, najprościej mówiąc, jest Bogiem czy nie jest Bogiem, tak? No bo kwestia była taka, czy on jest równy, tak, we wszystkim Ojcu, to jeden z głównych argumentów, który padł, i to widać dokładnie w pismach Bazylego Wielkiego, świętego zresztą, było takie: Duch Święty w Nowym Testamencie robi dokładnie to, co tylko Bóg może robić. Zatem my nie możemy mu odmówić tej boskiej godności. Bo on to ewidentnie robi z siebie, tak? Czyli nie jest, nie ma władzy delegowanej, jakbyśmy powiedzieli, tylko od wewnątrz. I od właściwie drugiej połowy IV wieku my mamy już wyraźne nauczanie i coraz wyraźniejsze o równości Ojca, Syna i Ducha w godności. Teraz, jakkolwiek natura jest różna, to hipostazy, przepraszam, co ja powiedziałem? Natura jest równa, tak? Natura jest równa, to hipostazy są różne. I teraz Bóg wchodzi z nami w relację jakby od strony hipostazy, to znaczy od strony patyczków. Jak my się chcemy złapać, tak, to nie za watę, bo tam byśmy się przykleili, to tylko za patyczek. I jak sobie pomyślimy o wcieleniu, czyli o Jezusie Chrystusie, to tam jest jeszcze jeden wątek, że ten patyczek na drugim końcu jest włożony w człowieczeństwo, to znaczy tam jest druga natura. Nie? A gdzie jest wpięty duch? No to jest najciekawsze z punktu widzenia jakby tego, jak Nowy Testament to pokazuje. I tu eksplorowany jest też Stary Testament i wątek hebrajskiego słowa, które leży pod tradycją biblijną, a tam duch jest tchnieniem. W związku z tym ta idea niesie za sobą, czy ta intuicja niesie za sobą to, że on jest po pierwsze życiodajny. Nie będę was zachęcać do próby powstrzymania oddechu. To się jednak z życiodajnością kojarzy na bardzo podstawowym poziomie. Przypominam, w jaki sposób robiony był człowiek w opisie biblijnym. Tak? Najpierw lepimy, a potem trzeba co zrobić? Tchnąć w nozdrza tchnienie życia. Nie? To jest ciągle na tych metaforach. W związku z tym duch nam się kojarzy z jednej strony z życiodajnością, z drugiej, gdzie w nas siedzi tchnienie? Ono włazi do środka. I to jest jedna z fundamentalnych intuicji, która w Nowym Testamencie na różne sposoby się pojawia, że Duch Święty jest Bogiem uwewnętrznionym w nas. Czy nie wiecie, żeście świątynią Boga i Duch Święty mieszka w was? Nie? Tam sporo mamy takich wątków, gdzie Duch Święty jest Bogiem uwewnętrznionym, który działa potem od wewnątrz, przemieniając nas. Więc jeżeli byśmy chcieli sobie to jak w jakichś metaforach przestrzennych ułożyć, no to mamy Ojca, który jest gdzie? W niebie. No, naprawdę możecie tu iść podstawowymi skojarzeniami. Jak mówimy w niebie, to kompletnie nie wiemy gdzie. Tak? Bo to właściwie jak mówimy, że Bóg jest w niebie, to znaczy, że nie jest obecny, ale jednocześnie siedzi za granicą tego, co nazywamy transcendencją. Znaczy, pozostaje niepoznawalny i niedosiężny, bliski, a jednocześnie ukryty i tak dalej. Jak przechodzimy do Jezusa, no to mamy prościej, bo wcielenie nam ukonkretnia poprzez człowieczeństwo obecność Syna. I my możemy powiedzieć, wiecie, fizycznie jesteśmy go w stanie zlokalizować. Jakby Jezusowi przypiąć GPS, to moglibyśmy, nie? Dokładnie określać jego położenie. I powiedzieć, tu jest Bóg. W przypadku Ducha Świętego, to on jest jedną osobą w wielu osobach. Był taki teolog niemiecki, już nieżyjący, który zaproponował taką definicję w ogóle. Że Duch Święty jest jedną osobą w wielu osobach. No bo on jest dany każdemu i jest obecnością Boga w każdym, kto go przyjmie. Ok, na ten moment? Tą sprawę kim uważam za chwilowo zamkniętą. Teraz po co jest? To jest pytanie utylitarne współczesnego człowieka, bo rzeczy muszą być po coś. Bóg musi być po coś i w ogóle on jest po coś. Straszne jest to pytanie, ale dobra. I teraz, jeżeli my popatrzymy na tradycję biblijną, to mamy parę rzeczy jednak pokazanych w Nowym Testamencie. I jeżeli weźmiemy Jana, mowę Jezusa w czasie ostatniej wieczerzy, to Jezus tam mówi rzecz, która wręcz się wydaje paradoksalna. To znaczy, on mówi, pożyteczne jest dla was moje odejście. Bo jeżeli nie odejdę, to nie przyjdzie Duch. I to w Janowej Ewangelii jest tak skonstruowane, tak przynajmniej bibliści podejrzewają, że to w ogóle trochę jest zasugerowane, jakby ten Duch, który ma być dany ludziom, on najpierw siedzi w Jezusie. Znaczy, najpierw ożywia to człowieczeństwo, które jest wzorcowe i modelowe dla nas, czyli człowieczeństwo Jezusa, i prowadzi Jezusa przez Jego misję. Aż do momentu, kiedy ta misja się dopełnia. I scena śmierci Jezusa u Jana jest bardzo specyficzna, bowiem tam Jezus, skłoniwszy głowę, co zrobił? Oddał ducha. I teraz można to interpretować w klasyczny sposób, to znaczy wyzionął ducha. Znaczy wziął i umarł, tak? No, ale ta grecka formuła, która tam jest, równie dobrze może być czytana. Przekazał ducha, to znaczy oddał, w sensie dał. I jak się czyta tą śmierć w kontekście tego, co Jezus mówi wcześniej, pożyteczne jest dla was moje odejście, bo jeżeli nie odejdę, to nagle się okazuje, że ten moment śmierci Jezusa, kiedy się dokonuje misja Jego na tym świecie doczesna, to jest moment, w którym jakby Duch zostaje uwolniony i za chwilę nam zostanie dany. Kolejny argument za tą interpretacją to jest scena zmartwychwstania u Jana. Co robi Jezus, jak zmartwychwstały pojawia się przed apostołami w dniu zmartwychwstania u Jana? Najpierw ich tam pozdrawia, nie? Po tych słowach tchnął na nich i powiedział: weźmijcie Ducha Świętego, którym odpuścicie grzechy, są im odpuszczone, a którym zatrzymacie, są im zatrzymane. Nie? Tchnienie jest tutaj nieprzypadkowe, nie? Bo to jest przedłużenie tego wydania ducha z krzyża jeszcze. Trzeba tchnąć, żeby duch, tak, żeby oddać ducha, czy przekazać ducha, ale jego pierwszym zadaniem jest dokonywanie w nas pojednania z Bogiem. Dlatego tam się pojawia wątek odpuszczenia grzechów. I teraz nam się to gubi trochę, ze względu na to, że w czasie historii sprawowania sakramentów formy ich sprawowania ulegały dość dużej przemianie, delikatnie mówiąc. W związku z tym nie zawsze widzimy wyraźnie, gdzie się chowa wątek przekazywania ducha. I na przykład przy spowiedzi, czy my jakiś mamy symbol tego, że tam jest Duch Święty zaangażowany? Oprócz oczywiście tekstu, nie? Bo tam formuła jest. Czy na poziomie gestów, symboli tam coś jest? No i właśnie, bo mamy, wiecie, bo mamy mebel, który utrudnia tutaj komunikację na poziomie gestów. Ale zauważyliście być może, że spowiednik wyciąga rękę w stronę penitenta. Tak? A co to jest to wyciągnięcie ręki? To jest zredukowana wersja nałożenia rąk. Przez kratki jest się nie da. Przeszkoda pewna. A nałożenie rąk co oznacza? Przekazanie Ducha Świętego. I to jest poświadczone bardzo mocno w Nowym Testamencie. To znaczy tam, gdzie mamy sytuacje, w których Duch Święty nie wstępuje spontanicznie z charyzmatami, no bo w paru miejscach wstępuje spontanicznie i to wtedy jest poza kontrolą. Ale tam, gdzie w sposób zorganizowany Kościół chce przekazać Ducha Świętego, ten wczesny, to symbolem tego jest nałożenie rąk. I teraz jakbyśmy prześledzili momenty, w których się pojawia nałożenie rąk w liturgii, to to nam coś powie. Za chwilę to zrobimy. Ale jeszcze muszę was zapytać o jedną rzecz. Który z sakramentów szczególnie przekazuje Ducha Świętego w Kościele? Chrzest i bierzmowanie. Sakramenty inicjacji. Teraz przy bierzmowaniu używamy czego? Krzyżma. Tak? I co to jest krzyżmo? Olej. Dobrze. I teraz jak się robi krzyżmo? Czy ktoś był świadkiem przyrządzania krzyżma, bo tak to się nazywa w liturgii? I kiedy to jest robione? Wielki Czwartek w trakcie czego? W czasie mszy krzyżma. Rano w Wielki Czwartek w katedrze odbywa się liturgia biskupia, która się nazywa mszą olejów albo mszą krzyżma, w czasie której błogosławione są oleje i przyrządzane jest krzyżmo. Ono jest przyrządzane w ten sposób, że do oliwy z oliwek dodaje się wonnego balsamu z krzewów tam. Efekt ma być taki, że krzyżmo pachnie. I to jest, to pachnienie jest też znakiem Ducha Świętego. Ale w momencie, kiedy biskup przyrządza krzyżmo, to coś robi jeszcze charakterystycznego. Powiem wam po śląsku, chucho do gara. Jak jest ta kać, czy co tam jest, to on tam robi. I to tchnienie, które biskup wykonuje nad krzyżmem, to jest tchnienie, które przekazywane jest, wiecie, od wieczernika. To znaczy Pan Jezus chuchnął na apostołów, potem oni nakładali ręce. To jest nieprzerwany łańcuch nakładania rąk aż do naszych biskupów, a oni zaś chuchają do krzyżma. Jak chuchną do krzyżma, to tam siedzi już Duch Święty i ten. Trochę się nabija, a trochę nie. Bo to jest oczywiście język symboliczny, ale też bardzo silnie mówiący o tym, że krzyżmo jest takim quasi-sakramentem wręcz. Jest używane do sakramentów, ale w pewien sposób jakby przechowuje obecność Ducha Świętego. Oczywiście mówimy symbolicznie. Ale czemu olej jest używany jako symbol Ducha Świętego? To jest akurat łatwe, bo my dokładnie jesteśmy na tym samym etapie, to znaczy prawdopodobnie część z was dzisiaj rano czymś się szmarowała. Co się dzieje z tym, czym się smarujemy? Wchłania się. I to jest znowu ten wątek, że Duch Święty działa od wewnątrz, to znaczy On wnika i nas przemienia, i nas odżywia od wewnątrz. W sposób, którego nie kontrolujemy kompletnie. Dlatego mamy krzyżmo. Teraz wróćmy jeszcze do nałożenia rąk. Sakrament bierzmowania udzielany jest w ten sposób, że się maści, ale jednocześnie nakłada rękę. Nie wiem, czy się zwrócili uwagę na to. To są dwa znaki zebrane razem. Gdzie jeszcze mamy nałożenie rąk w liturgii? Przy spowiedzi, przez kratkę. Gdzie jeszcze? Przy święceniach. I tu zachowaliśmy przez długi czas, a potem przywróciliśmy używanie nałożenia rąk jako głównego znaku sakramentalnego. Gdzie jeszcze? Sakrament chorych jest tam w trakcie obrzędu, nałożenie ręki. Zgadza się. Dalej? No to mówiliśmy przy święceniach, nie? Przed chwilą. W trakcie chrztu. Tam znowu jest nałożenie ręki. Dalej? To nie jest sakrament. Trzymamy się najpierw sakramenty, dobra? Zwróćcie uwagę, że moment, nie, w którym najpierw przyzywamy Ducha Świętego, to jest moment wyciągnięcia rąk, czyli tak naprawdę nałożenia rąk na dary, a potem sam moment konsekracji, kiedy my przyzywamy Ducha Świętego, żeby przemienił chleb i wino w ciało i krew Chrystusa. W związku z tym proszę zwrócić uwagę, że my bardzo intensywnie przywołujemy Ducha Świętego w trakcie celebracji sakramentu. Bo sakramenty mają nas przemienić od wewnątrz, a to jest szczególne zadanie Ducha Świętego. To wnikanie i przemienianie. I teraz, gdybyśmy chcieli jakąś taką metaforę sposobu działania Ducha Świętego, taką bardzo ogólną, to możemy zrobić tak. Słyszycie mnie teraz?
Tak.
O, lepiej było z mikrofonem, czy lepiej jest tak?
Z mikrofonem.
No właśnie, lepiej było z mikrofonem. Znaczy, Duch Święty trochę działa jako wzmacniacz. Czyli ilekroć ja próbuję iść w stronę dobra, wybierać zgodnie z Ewangelią, to ta moja tendencja będzie wzmacniana. Duch Święty nie odbiera nam wolności, ani nie zastępuje naszego działania. Bo sam wzmacniacz katechezy nie wygłosi. Ja muszę zacząć gadać. Natomiast kiedy nasz ruch idzie ku dobru, to Duch działa jak wzmocnienie. Kiedy nasz ruch idzie w stronę przeciwną, to Duch działa jak osłabiacz. Znaczy próbuje nas wewnętrznie powstrzymać przed tym. We wzmacniaczach współczesnych są takie specjalne filtry, które zapobiegają piszczeniu na przykład i tak dalej, i tak dalej. To trochę można do tego porównać. Zatem Duch Święty jest współbieżny z naszą wolnością. Bóg zasadniczo po to nam wolność dał, żebyśmy się nią posługiwali. A potem dał nam samego siebie, żeby z tej wolności było więcej dobra. I teraz z tej metafory ogólnej wynikają pewne rzeczy bardziej konkretne. I teraz jeżeli sobie spojrzymy na to, jak Duch Święty opisywany jest w dziejach apostolskich zwłaszcza, no to mamy najpierw tą pierwszą scenę, kiedy oni otrzymują Ducha Świętego ku swemu zaskoczeniu, zdaje się. I co On im robi? Pierwsza zmiana, która się w nich dokonuje. Przestają się bać. I zwróćcie uwagę, że jak my potem wymieniamy siedem darów Ducha Świętego, nie, w tym klasycznym takim ujęciu, to co tam siedzi w środku? Używajmy słowa odwaga, jest lepsze z punktu widzenia płciowej równości. Tak? Duch Święty jest duchem odwagi. Bo Ewangelia, jak ma być praktykowana, to ona wymaga znaczącej odwagi. Bo ostatecznym wyzwaniem Ewangelii jest to, żeby z miłości wydać życie za drugiego. Albo przynajmniej mieć taką gotowość wewnętrzną. Nie? Bo na tym polega naśladowanie Chrystusa. No ale jeżeli człowiek idzie, wiecie, w miłość bezwarunkową do końca, gotową do poświęcenia, no to musi być gotowy na to, że to go będzie zżerać, tak? To tak po prostu jest. Nie wiem, takim bardzo podstawowym doświadczeniem, ono akurat dla mężczyzn jest mniej dostępne w bezpośredniości swojej, to jest jak, nie wiem, kobieta poczyna dziecko, tak? I ono tam rośnie w środku, zżerając tam zasoby, tak? Nieuchronnie. I to ma koszty. Nie? I my się na to godzimy, ale to wymaga także pewnego rodzaju uwagi. I okej, być może nigdy nie staniemy przed wyzwaniem pod tytułem faktycznie wydać życie, w sensie umrzeć od tego. Tak? Ale horyzont Ewangelii jest taki. Znaczy gotowość do takiej miłości. I to wymaga odwagi. No, proszę zwrócić uwagę, że gdyby oni siedzieli w tym wieczerniku do końca swoich dni, no to nie przeszliby przez męczeństwo i przez niezbyt przyjemne rodzaje śmierci, które tam większość z nich zaliczyła zdecydowanie. Sobie spokojnie umarli ze starości. Wychodzą z odwagą i to jest pierwsza rzecz. Druga rzecz, która tam się dzieje. Mówią językami. I to jest spektakularne i zaraz się na tym koncentrujemy. Ale zanim zaczną mówić językami, to coś w nich się musi dokonać jeszcze. Bo co oni tam mówią w tych językach różnych? Co oni głaszają? Wielkie dzieła Boże, to znaczy oni zaczynają rozumieć, co się wydarzyło i zaczynają o tym opowiadać. Tam się dokonuje prawdopodobnie taki fundamentalny przeskok w ich oglądzie rzeczywistości. Przecież te wszystkie opisy, które nam mówią o tym, jak oni się zachowują po zmartwychwstaniu, a przed zesłaniem Ducha Świętego, to jest generalnie słabe, nie? Czy oni tam nie bardzo wiedzą, co mają ze sobą zrobić. A w tym doświadczeniu zstąpienia ducha oni zaczynają rozumieć, co się wydarzyło i w związku z tym rozumieć samych siebie i swoje powołanie. Proszę zwrócić uwagę, jak wyliczamy dary Ducha Świętego, to od czego zaczynamy? Mądrości, rozumu, umiejętności, rady. Są cztery dary związane z naszą sferą poznawczo-intelektualną, oglądową, tak? Czy Duch Święty próbuje nas doprowadzić do lepszego zrozumienia sensu rzeczywistości w świetle Ewangelii. Lepszego zrozumienia sensu rzeczywistości w świetle Ewangelii. Częścią rzeczywistości jest też sens mojego życia.
W związku z tym skutkiem ubocznym przejścia Ducha Świętego przez nas może być i bywa lepsze zrozumienie tego, po co jestem na świecie. I kim jestem. I kim są inni. I tak dalej, i tak dalej. I Duch Święty próbuje nas doprowadzić do odkrycia i doświadczenia sensu. Jak to jest istotne egzystencjalnie, to chyba nie muszę tłumaczyć, bo każdy, kto kiedyś doświadczył choćby przez moment takiego poczucia nonsensu swojego życia, to wie, jak to potrafi być dolegliwe. Duch Święty wyprowadza apostołów w przestrzeń sensu. Także sensu ich życia, ich powołania, ich posługi i ich misji. I to jest kolejny wątek, misja. Nie? To znaczy ten Duch Święty, który przychodzi, im daje zrozumienie i oni wewnątrz tego zrozumienia odkrywają, że oni są posłani do tego, żeby ogłaszać wielkie dzieła Boże, a tym największym dziełem Bożym jest zmartwychwstanie Chrystusa. I teraz jak my myślimy o sakramentach inicjacji i relacji pomiędzy chrztem i bierzmowaniem i tym, jak Duch Święty przychodzi, bo w normalnej inicjacji to jest jedno za drugim. Nie? My mamy małą świadomość tego, ale normalny proces inicjacyjny to jest inicjacja dorosłego jednak. Nie? Teraz, czy ktoś z Państwa był chrzczony jako dorosły? To może się przy... O, dobra, są, super. To ile trwała odległość pomiędzy chrztem a bierzmowaniem w Waszym przypadku? Kilkanaście do kilkudziesięciu minut. Nie? Więc to jest właściwie jedna celebracja. W związku z tym nie mamy takiej odległości i wewnątrz tej celebracji łatwiej jest uchwycić to, że najpierw dokonuje się co? Odrodzenie. Nie? Czyli zanurzenie w śmierci i zmartwychwstaniu Chrystusa sprawia, że się ma nowe życie z Ducha. Czyli pierwszy jakby dar Ducha to jest przeprowadzenie nas z ciemności, grzechu, śmierci do nowego życia. Ale zaraz po tym, jak już się ma to nowe życie, to nowe życie jest po coś. I bierzmowanie w tej przestrzeni to jest sakrament, który mówi, okej, okay, teraz masz to nowe życie, to teraz możesz się rozdać. I teraz Duch jest dany do misji. Dlatego On przychodzi z tym, co nazywamy charyzmatami też. Definicja charyzmatu to jest jakiś rodzaj uzdolnienia bądź sprawności, który zostaje dany człowiekowi, ale ze względu na wspólnotę, w której on jest. To może być bezpośrednio ze względu na wspólnotę, albo pośrednio, ale czyli pośrednio, że najpierw buduje jego, a przez to wspólnotę. I teraz każdy, kto otrzymał Ducha Świętego w chrzcie i bierzmowaniu, czyli został wyinicjowany na porządnego chrześcijanina, jest charyzmatykiem. I to nie jest obraźliwe ani tamten, to jest normalny stan chrześcijanina. Większość charyzmatów jest prawdopodobnie nieodróżnialna od uzdolnień naturalnych. I tam nie trzeba grzebać. To znaczy, jak odkrywamy w sobie, że mamy jakieś uzdolnienie, które można dodać do dyspozycji wspólnoty, nie musimy rozkminiać, czy to jest charyzmat, czy to jest uzdolnienie naturalne. Mamy to dać do dyspozycji wspólnoty i zacząć tym służyć. Ale Duch raczej wzbudza w nas, jak to jest potrzebne w wspólnocie, także uzdolnienia, które być może wcześniej w nas nie tkwiły. I wtedy mówimy o charyzmatach w sensie ścisłym. W związku z tym, jak w sobie odkryjecie nagle, że ze względu na jakąś potrzebę we wspólnocie odkrywacie, że być może mógłbym tej potrzebie zaradzić albo jakoś tam się zaangażować. Nie gwarantuję, ale to może być od Ducha Świętego, więc proszę tego nie lekceważyć. Bo misję możemy rozumieć na dwa sposoby. Jako misję ad extra, czyli na zewnątrz, czyli głoszenia zmartwychwstania, ale też mamy misję do wewnątrz, która polega na tym, że służymy innym. I jeden z ciekawszych opisów tej rzeczywistości charyzmatycznej i Kościoła w związku z tym, bo tu powoli, proszę zwrócić uwagę, dochodzimy do wspólnoty i relacji pomiędzy tym, co jest indywidualnym doświadczeniem w Duchu Świętym i obdarowaniem, a byciem we wspólnocie. Jeden z najciekawszych opisów odnajdujemy w pierwszym liście do Koryntian, w rozdziałach 12, od 12 do 14. Tam kontekst jest taki, że wspólnota koryńska, która prawdopodobnie składała się głównie z pogan nawróconych na chrześcijaństwo, w związku z tym nieznających za bardzo tradycji żydowskiej, w związku z tym nie bardzo ogarniętych instytucjonalnie, no bo jak chrześcijanie byli z żydostwa, to zasadniczo organizowali się tak jak synagoga, mieli tam starszego i tak dalej. To było wiadomo mniej więcej. A jak się nawracali z pogaństwa, to nie bardzo wiadomo było, o co chodzi. No i oni tam bardzo intensywnie przeżywają obecność Ducha Świętego z różnymi charyzmatami, no ale przez to, że nie mają pomysłu organizacyjnego na to, to zaczynają się kłócić, kto ma fajniejszy charyzmat i kto jest w związku z tym ważniejszy. No i Paweł tam trochę cierpkich słów do nich jednak kieruje. Przy okazji jednak tłumacząc parę rzeczy strasznie ważnych dla naszego rozumienia Kościoła. Podobnie jak jedno jest ciało, choć składa się z wielu członków, a wszystkie członki ciała, mimo iż są liczne, stanowią jedno ciało, tak też jest i z Chrystusem. Wszyscyśmy bowiem w jednym duchu zostali ochrzczeni. Wszyscy zostaliśmy ochrzczeni w jednym duchu i to jest z tego powodu tworzymy jedno ciało. Nie? Czyli chrzest, oprócz tego, że daje nam nowe życie, to nas jeszcze w jednym duchu włącza w ciało, którym jest Kościół. Czy to Żydzi, czy Grecy, czy to niewolnicy, czy wolni, wszyscyśmy też zostali napojeni jednym duchem. Ciało bowiem to nie jeden członek, lecz liczne członki. Nie może więc oko powiedzieć ręce, nie jesteś mi potrzebny, albo głową, nogą, nie potrzebuję was. Raczej nawet niezbędne są dla ciała te członki, które uchodzą za najsłabsze i tak dalej, i tak dalej. Ta metafora podstawowa dla naszego rozumienia Kościoła, czyli metafora ciała Chrystusowego, ona też jest metaforą związaną z Duchem Świętym, technicznie mówimy pneumatologiczną. Nie? Bo tam z jednej strony za jedność ciała odpowiada Chrystus jako głowa, ale z drugiej strony za jedność ciała odpowiada Duch, w którym wszyscy zostali ochrzczeni i którym wszyscy zostali napojeni. Te dwa momenty, ochrzczeni w i napojeni, odpowiada już wtedy istniejącemu prawdopodobnie wczesnemu rozróżnieniu pomiędzy tymi dwoma etapami czy momentami daru Ducha Świętego, z których potem wyrastają dwa sakramenty. I teraz to, co jest u Pawła bardzo ciekawe, to co tam się dzieje dalej. Wy przeto jesteście ciałem Chrystusa i poszczególnymi członkami. Tak ustanowił Bóg w Kościele najprzód apostołów, powtórę proroków i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Czy wszyscy są apostołami? Czy wszyscy prorokują? Czy wszyscy są nauczycielami? Czy wszyscy mają dar czynienia cudów? Czy wszyscy posiadają łaskę uzdrawiania? Lecz wy starajcie się o większe dary, a ja wam wskażę drogę jeszcze doskonalszą. I co tam jest dalej? Tu się kończy 12 rozdział listu do Koryntian. Ja wam wskażę drogę jeszcze do doskonałości. A co jest w 13 rozdziale? Tam jest hymn o miłości. Przypominam, oryginalne Pismo Święte nie miało podziału na rozdziały. W związku z tym tam nie ma żadnej przerwy, przeskoku i tak dalej. To, co my czasami czytamy na ślubach, nie odnosi się do małżeństwa, tylko do Kościoła. Sorry, rozczarowanie dla tych, co użyli na ślubie, ale to nie jest o tym. Ten hymn jest o tym, co Duch Święty robi w nas, żebyśmy budowali wspólnotę Kościoła. On nas uczy tego rodzaju miłości. Po to zostaliśmy napojeni jednym duchem, żeby tak żyć. I 13 rozdział, czyli ten hymn o miłości, czy do miłości, jak się zwał, tak się zwał. O tym to nam ilustruje. Nie? I to, że Paweł tam zaczyna od, nie? Gdybym mówił językami ludzi i aniołów, gdybym miał dar prorokowania, wymienia charyzmaty, no bo to się odnosi do tego, co tam jest ciut wcześniej, że oni się kłócą, który ten z tych charyzmatów jest najfajniejszy. Paweł mówi, miłość jest tym, do czego Bóg nas powołał i do czego nas prowadzi. I to jest właściwie odpowiedź na to, na tą drugą część pytania z tematu, po co jest Duch Święty. Ostatecznie jest po to, żeby nam dopalać miłość. Nie? Bo prawdopodobnie część z was jest dość młoda jeszcze, czego wam szczerze zazdroszczę, ale prawdopodobnie nawet jak się jest stosunkowo młodym, to już się ma takie doświadczenie, że miłość trochę przerasta nasze siły jednak. I to jest ten moment, w którym najbardziej potrzebujemy wzmocnienia i dopalenia. W związku z tym na koniec taka zachęta, jak będziecie dochodzić do, wiecie, do tego momentu, w którym zaczynacie czuć, że to, czego od was wymaga miłość, jest ponad wasze siły, to jest szczególny moment do wzywania Ducha Świętego. Bo On jest od tego, żeby przez takie momenty przeprowadzać. Wiecie, jak wybieramy, co jest na śniadanie, to możemy to zrobić własnym przemysłem. Można do tego nie wzywać Ducha Świętego, bo to ogarniemy. Ale jak dochodzimy do wyborów znacznie bardziej poważnych, w których na szali jest poważna część naszego życia albo zaangażowania naszej miłości, to tam jak najbardziej warto, a wręcz nie chcę powiedzieć trzeba, ale jestem bliski tego. Bo chodzi o to, żebyśmy się dali ponieść Duchowi. I teraz kłopot polega na tym, że Duch Święty, jak Jezus mówił, tchnie, kędy chce, szum Jego słyszysz, ale nie wiesz skąd przychodzi i dokąd podąża. I to jest pewna trudność też. Bo jeżeli my powiemy sobie tak, chcę być gotowy i otwarty, no to On może dmuchnąć. I to może być dmuchnięcie, które będzie jakoś tam zaskakujące. Więc warto sobie też zostawić pewną przestrzeń gotowości na szaleństwo Ewangelii. Bo Duch Święty wam może odsłonić coś, co będzie się wydawało na pierwszy rzut oka wyborem szaleńczym. To, że coś jest szaleńcze, nie znaczy, że pochodzi od Ducha Świętego, to od razu, nie? To żeby była jasność. Nie każde szaleństwo pochodzi od Ducha Świętego. Ale zwróćcie uwagę, jak reagują na wychodzących z wieczernika apostołów. Upili się młodym winem. To nie zawsze jest trzeźwe w oglądzie, że tak powiem, pospolitym. Wybory, które się podejmuje w świetle Ewangelii w mocy Ducha Świętego, one mogą być wyborami na granicy trzeźwości. Z punktu widzenia normalnych kryteriów. I to tak jest po prostu. To może być pewne ryzyko. I teraz dla apostołów to ryzyko doprowadziło do świadectwa poprzez wydanie życia w sensie fizycznym, czyli do męczeństwa. Ja mam cichą nadzieję, że sam tak nie będę musiał aż tak hardkorowo podchodzić do sprawy mojego świadectwa, ale jakąś tam gotowość także na to gdzieś tam w środku trzeba mieć. Zwykle to jest prostsze. Większość powołań w Kościele to nie jest wianie Ducha Świętego z siłą huraganu, tylko raczej łagodne chuchnięcie, ale codzienne, które nas przeprowadza przez mnóstwo drobnych wyborów, w których się realizuje miłość. W związku z tym warto być też uważnym na to. Prawdopodobnie większość z was pójdzie przez powołania związane na przykład z małżeństwem. A to oznacza, że przez kilkadziesiąt lat trzeba będzie znosić tą samą osobę. W miłości jeszcze. I to bywa wyzwaniem. Ja sobie to wyobrażam tylko, bo ja nie mam, wiecie, w celibacie jest prosto. Się znosi tylko siebie. Okej. Okay. Natomiast ja już siebie nie zaskakuję. Wam powiem. Już jestem tak celibacony, że... Tam. Natomiast ja mam inne formy miłowania, nie? Typu muszę przyjechać do Poznania, głosić jakieś rzeczy w ogóle. A jutro rano o 8 mam wykłady w Katowicach. Każdy ma jakąś tam swoją miarę miłości, powołania, którą musi wykonać. I w większości to będą drobne rzeczy. I teraz, jeżeli Duch Święty w nas działa, to ma jeszcze taką jedną właściwość i to jest związane znowu z tymi darami mądrości i tak dalej. To znaczy, mądrość to jest umiejętność rozpoznawania słusznych rzeczy. To nie jest łatwe w codzienności, kiedy mamy nieraz mnóstwo możliwości i mnóstwo opcji. W związku z tym, nawet jak będziecie stawać wobec małych wyborów codziennych, ale jednak takich, których szukacie dobra i to poszukiwanie nie jest najłatwiejsze, nie? To jest też moment, kiedy warto wzywać Ducha Świętego. Bo to czasem są wybory takie pod tytułem jak nie wyniósł śmieci, to mamy mu zrobić awanturę już, czy jeszcze wytrzymać raz? Nie? I tak dalej, i tak dalej. I czasami my tak naprawdę nie wiemy. To znaczy, to nie jest łatwo rozpoznać, gdzie jest najwięcej dobra. I w takich momentach warto wzywać Ducha Świętego. Bardzo was do tego zachęcam. I tyle. I chyba to jest koniec tego, co chciałem wam powiedzieć, bo jeszcze godzina minęła. Słowo się rzekło, że po godzinie ma być koniec i czas na pytania. Więc jeśli są pytania, to zachęcam.
Tak, można podejść i zapytać. Jak ktoś dalej siedzi, to troszeczkę głośno, żeby już słyszał. Czy ktoś ma jakieś pytanie? Nie macie telefonu, ale
na telefon. Tak, to się kończy, jak nie macie potem.
Mamy imię Tak, chcemy zapytać, czy wszystkie trzy osoby boskie teologii są równe, bo jednak przyjęło się, że mówimy, że Duch Święty jest trzecią osobą, więc wskazuje to na jakąś gradację i hierarchię. A z tego co mówię, wynika, że są wszystkie trzy osoby równe.
Ta kolejność jest związana z, tylko i wyłącznie z kolejnością naszego rozpoznawania, a nie ich statusu. Nie? Czyli jak my doszliśmy do wątku pod tytułem ojej, obok ojca jest jeszcze syn, no to syn wylądował na drugim miejscu. Po czym doszliśmy do tego, że ojej, obok ojca i syna jest jeszcze duch i on wylądował na trzecim miejscu. Za co go przepraszamy serdecznie. Natomiast nie ma to znaczenia gradacyjnego. Tak? Czyli tam nie ma różnicy w naturze. I jest taki wątek bardzo ciekawy, historyczny, mianowicie jak proszę zwrócić uwagę, że my dzisiaj mamy taką modlitwę chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, a w wyznaniu wiary mówimy, że Duch Święty jest, wspólnie odbiera razem z Ojcem i Synem uwielbienie i chwały. I to jest odpowiedź na to. To znaczy to wspólne odbieranie uwielbienia i chwały oznacza, że oni są dokładnie na tym samym poziomie co do godności. A to chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu to jest efekt tych sporów o właśnie poziomu godności w Trójcy. Mianowicie bardziej klasyczne doksologie, bo to się nazywa doksologia, czyli wypowiadanie chwały Bożej, tak? One brzmiały chwała Ojcu przez Syna w Duchu Świętym. Czyli odzwierciedlały to, jak my się modlimy, tak? No bo modlimy się w Duchu Świętym, albo On modli się w nas, idzie to przez Syna, trafia do Ojca. I prawdopodobnie wspomniany wcześniej Bazylii w kontekście sporów o boskość Ducha Świętego zaproponował przekształcenie tej formuły w równościową chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, żeby nie było żadnych wątpliwości, że tu jest jakaś hierarchia. Tyle.
Moje pytanie dotyczy tego, co wcześniej wspomniałem na początku spotkania, jak pewne elementy teologii katolickiej są w pewien sposób nawiązują do dorobku starożytności. Chciałbym zapytać, czy teologia katolicka w jakikolwiek sposób eksploruje ideę taką, że nie, rzeczy nie mają swojej natury.
To jest tak. Odróżniamy poziom rzeczy samych w sobie, czyli tego, jak jest w Bogu, od tego, co jesteśmy w stanie ująć w pojęciach i tego, co jesteśmy w stanie ująć w słowach. Czyli mamy właściwie trzy poziomy, tak? Bóg taki, jaki jest. I my tego nie jesteśmy w stanie ogarnąć. Znaczy, rozumiecie, że to, jakby tu jest pewien kłopot. Nasz mózg generalnie jest wyewoluował do poszukiwania pożywienia i tam do paru innych rzeczy. Więc my nie jesteśmy w stanie ogarnąć Boga, jaki jest. W związku z tym, jak próbujemy go ogarnąć, to modelujemy go pojęciowo. Tak? I teraz to zamodelowanie, które dokonało się w tych wiekach pierwszych, było zamodelowaniem wewnątrz pewnej kultury, która funkcjonowała wewnątrz swoich pojęć. I teraz to zamodelowanie dla nas jest istotne o tyle, że zakładamy, że oni wtedy uchwycili pewne ramy w tych modelach. Teraz my współcześnie możemy spokojnie opuścić metafizykę i posługiwać się na przykład modelami relacyjnymi, zupełnie nie metafizycznymi. Jesteśmy w stanie mniej więcej to samo wyrazić za pomocą modeli wpisanych lepiej w naszą kulturę. Ale zawsze będziemy się odnosić do tamtych ze względu na to, że one są pierwsze. Czyli, że te nowe, które my tworzymy dzisiaj, muszą być kompatybilne z tamtymi. I to jest pewne wyzwanie oczywiście, Dlatego, że współczesny teolog musi mieć dobrą znajomość historyczną i dobrą znajomość metafizyki, nawet jeżeli metafizyka nie jest mu bliska. Chodzi o to, że my zachowujemy pewną ciągłość tych ujęć. I to się dzieje, to znaczy my to robimy tak z różnym powodzeniem, bo znalezienie dobrych metafor i dobrych modeli wcale nie jest proste. Nie? Wata cukrowa to jest jeden z efektów takich poszukiwań na przykład. Nie? Ale to jest metafora, nie model. Nie? Ale modele relacyjne dzisiaj są najczęściej używane. To jest zresztą bardzo ciekawe, dlatego że już ojcowie kapadoccy, czyli tam niektórzy teologowie z IV wieku, używali pojęcia relacja w odniesieniu do opisu Boga.
Ja mam pytanie, bo jak jest w Piśmie Świętym napisane, że tam się pyta o koniec świata, ale kiedy to będzie, Pan Jezus odpowiada, że w sumie On nie wie, tylko Bóg Ojciec wie, tak jakby wtedy ta wiedza wszechwiedząca, jakby to w ogóle, żeby być Bogiem, trzeba być wszystkich boskości, to się tak wyraża, to jak jest w tej kwestii?
Mhm. Dobrze. Która z natur Chrystusa ma usta?
Ludzka.
Czy ludzka jest nieograniczona? Czy ludzka wiedza jest nieograniczona? No i tu mam Panu odpowiedź. Nie, bo my mamy tendencję taką, że myślimy, jak myślimy o Jezusie, to trochę zapominamy o tym, że tam są dwie natury. Jak mamy ten patyczek, to po jednej stronie jest wata cukrowa, a po drugiej stronie jest czekolada, powiedzmy, tak? I to czekolada mówi, że nie wie. Tam są dwa umysły, które są kompletnie niewspółmierne, jeżeli chodzi o poziom ogarnięcia. Sobór Chalcedoński, który jakby dodefiniował kwestię dwóch natur w 451 roku, mówi, że po wcieleniu zachowane są cechy obu natur. Czyli tak jak człowieczeństwo zwykłe jest ograniczone, tak człowieczeństwo Jezusa też jest ograniczone poznawczo. Więc jeżeli coś ojciec mu tam nie pchnął, to nie ma.
Ja bym mówił do osoby Ducha Świętego i takiego doświadczenia, które się określa kształtem Duchu Świętym. Takie doświadczenie istnieje, ale
I tu mamy pewien kłopot pojęciowy, bowiem kiedy się narodziła katolicka odnowa w Duchu Świętym, to zaimportowała sporo terminologii z kościołów niekatolickich, najprościej mówiąc. I w tych kościołach nie było klasycznej terminologii sakramentalnej. I nie było też klasycznego katolickiego nauczania o odżywaniu sakramentów. Teraz będzie powrót do waszej katechezy. Pamiętacie, że było coś takiego na religii o niezatartym znamieniu sakramentów niektórych? Było? Które mają takie coś? Chrzest? Bierzmowanie? Święcenia? I prawdopodobnie relatywnie do osobny także małżeństwo. A o co chodzi z tym niezatartym znamieniem? Najprościej można powiedzieć tak, że kiedy sakrament jest przyjęty, to co Bóg chce dać, to jest dane. Ale potem od człowieka zależy to, na ile zostanie to faktycznie przyjęte. Nie? Najbardziej widać, jak chrzcimy dzieci. No one w momencie chrztu świadomie tego nie są w stanie w żaden sposób jeszcze przyjąć, objąć i tak dalej. Nie? To jest trochę tak, jakbyście, nie wiem, dostali prezent, ale go nie odpakowali, gdzieś wrzucili do konta i on tam jest. Znaczy, wy to macie, ale tak byście nie mieli. I teraz świadomość tego, że to zostało złożone raz na zawsze, czyli ten dar i w chrzcie, i w bierzmowaniu jest złożony raz na zawsze, doprowadza nas do czego? Że jeżeli, nawet jeżeli ja tego nie przyjąłem w momencie, w którym zostało mi to dane, Ja mogę do tego wrócić. Teraz proszę zwrócić uwagę, że co my robimy w Wigilię Paschalną w czasie liturgii zawsze? Wracamy do wyznania chrzczelnego. Znaczy tak naprawdę cała ta liturgia jest czymś w rodzaju powrotu do chrztu. Tak? Bo my mamy sobie świadomie po roku, po latach, wrócić do tego, że Bóg nas obdarował. I tak naprawdę to jest trochę modlitwa o odżycie chrztu w nas. I jak mówimy o chrzcie w Duchu Świętym, to tak naprawdę mówimy o modlitwie o odżycie bierzmowania. Tylko z nazwą, która trochę nas myli tak naprawdę. No bo jeżeli ktoś przyjął bierzmowanie średnioświadome, tak jak ja na przykład, nie? Ja miałem 14 lat wtedy, to miałem naprawdę inne rzeczy w głowie niż Ducha Świętego i tam poważne rzeczy, które się z tym mogły wiązać. No to była sytuacja tak, prezentu, który jest nierozpakowany i leży w kącie. Do momentu, w którym dość świadomie podszedłem do rozpakowania. No i to jest moment groźny, bo potencjalnie wtedy może się wydarzyć to, co w dniu Pięćdziesiątnicy, to znaczy otwarcie się na dynamiczną działalność Ducha Świętego może się skończyć silnym doświadczeniem charyzmatycznym. Im większa jest otwartość, tym większe jest niebezpieczeństwo. Dlatego tak zwany chrzest w Duchu Świętym często wiąże się także z intensywnym doświadczeniem emocjonalno-charyzmatycznym. Czasami bardziej emocjonalnym, a czasami bardziej charyzmatycznym, to już głównie bywa. No, więc ja osobiście uważam, że fajnie by było, jakbyśmy wyczyścili terminologię, nie? I zaczęli używać języka, który mniej zaciemnia. No bo jak mówimy o chrzcie w Duchu Świętym, to sobie robimy, że ten wcześniejszy był kim? Nie? Nie, to normalny chrzest jest w Duchu Świętym, potem jest bierzmowanie, a potem modlimy się o odżycie sakramentów, jeżeli to jest potrzebne. I taką modlitwę możemy sobie powtarzać właściwie dowolną ilość razy, bo im bardziej jesteśmy otwarci, tym bardziej Bóg, który nie chce łamać naszej wolności, czuje się swobodny. Tyle.
Mhm.
No i jeszcze od tego, jak duch pociśnie. Tak. No bo wiecie, to jest zawsze tak, że z jednej strony nasza otwartość toruje drogę Bogu. Ewidentnie. Bo on współdziała z naszą wolnością. Ale on się nie daje każdemu tak samo. Nie? To znaczy my mamy różne powołania, różne wezwania, różne obdarowania. I teraz nie. Zasadniczo nie licytujemy się, kto ma fajniej, bo wtedy byśmy wpadli z powrotem do listu do Koryntian. Nie? To jest różne. I koniec rzędem temu, kto to jest to w stanie ogarnąć i powymierzać. Właśnie nie wymierzamy tego. Nie? To się wszystko wyczyści po sądzie ostatecznym, który jest po to, żeby to wszystko się objawiło i żebyśmy to połapali w skali globalnej. Więc trochę cierpliwości. Się dopchał wreszcie.
Tak. Wiesz, tak się często mówi też w naszych katolach klimatach. Duch Święty, Duch Święty do tego prowadzi. Jakieś takie kryteria, takie, tak jak chłopu Maurona Meryś powiedział, żeby pomóc rozeznać w codzienności, co jest od Ducha Świętego, a co jest tylko moim wiedźmisiem, albo nie wiem czym jeszcze. Mhm.
Znaczy, zaczynamy zawsze od pytania, czy w pewnej skali, w miarę obiektywnej, to, do czego czuję wezwanie, jest dobre. Nie? Bo pierwsze jest jednak, pierwszym kryterium rozeznania jest to, czy na tyle, na ile rozumiemy, co jest dobre, a co jest złe, to, do czego jesteśmy pociągani, to będzie dobre i to jeszcze dobre długofalowo, to znaczy co do skutków także długofalowych. Jeżeli widzimy, że skutki mogą być wątpliwe albo opłakane, to raczej to nie jest od Ducha Świętego. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz jest taka, że jeżeli już mamy jakąś drogę życiową wybraną, to stosujemy kryterium podstawowego powołania. Czyli, nie wiem, ktoś już jest w małżeństwie. No to dokonał pewnego rozeznania, już jest w tym miejscu i teraz to jest jego podstawowe powołanie. W związku z tym, jeżeli odkrywa w sobie jakieś poruszenie, które odciągałoby od tego powołania, to raczej to nie jest od Ducha Świętego. Nie? Jakbym się, ja swoje powołanie związałem między innymi z celibatem. W związku z tym są takie przestrzenie, w które Duch Święty mnie nie pociągnie. Nie będę rozwijać tutaj sytuacji. Następna sprawa to jest czas. Duchowi Bożemu rzadko się spieszy. W związku z tym, jeżeli wewnątrz nas jakaś myśl wiąże się z dużą niecierpliwością, że muszę już w ogóle, bo inaczej świat się zawali, to jest podejrzane. To jest też w klasycznych regułach Ignacego, że jeżeli intuicja nie daje czasu na rozeznanie, to znaczy, że ktoś się tam próbuje schować. I on ma ogon metaforyczny. Następna sprawa, Duchowi Świętemu nie zależy na ukrywaniu się. Czyli jeżeli coś jest od Ducha Świętego, to najczęściej nie ma trudności, żeby się z tym podzielić, opowiedzieć, skonsultować. Nie? Natomiast jeżeli coś się próbuje ukryć, no to tenże ogon tam może znowu wystawać gdzieś bokiem. To tak na szybko tyle. Bardzo polecam reguły rozeznawania, które są u Ignacego w dodatku do ćwiczeń duchowych, ale też jezuici w ogóle sporo literatury na ten temat wydają i tam można sobie poszerzyć.
Duch to jest Duch Święty, czy my mamy jakby własnego ducha, czy to jest ten Duch Święty, który go otrzymujemy dopiero w sakramentach, czy jakby dziecko miało szczone
marsz? Okej. To jest kwestia tego, że w czasach Nowego Testamentu posługiwano się różnymi modelami antropologicznymi. Dwa najczęściej występujące to jest antropologia dwudzielna albo antropologia trójdzielna. Dwudzielna to jest ten klasyk ciało-dusza. Trójdzielna to jest ciało, dusza i duch. Tylko wtedy dusza to jest psyche, czyli to, co my dzisiaj nazywamy sferą psychiczną. A duch to jest to, co nazywamy duszą. Więc w trójdzielnej antropologii nie chodzi o to, że ten duch, czyli ta najgłębsza warstwa, to jest Duch Święty, tylko to jest ten najbardziej duchowy wymiar człowieka. I my go mamy od poczęcia do śmierci. To jest po prostu taki sposób opisu człowieka, w którym wyróżniamy nie dwie części, tylko trzy. Tyle. Dzisiaj zresztą ta tendencja do tego, żeby odchodzić od dwudzielnej antropologii, czyli takiej, która zestawia ducha, raczej ciało i duszę, to jest dość powszechna w antropologii teologicznej też. Bo ten dualizm nam niekoniecznie pasuje do różnych rzeczy, które wiemy o człowieku dzisiaj.
I co
zamiast
tego?
To zamiast tego trochę wracamy do pierwotnej antropologii biblijnej, która na poziomie, to znaczy przed wejściem w świat grecki, w zasadzie nie dzieliła człowieka tylko odróżniała pewne aspekty jego funkcjonowania. Czyli nie miała części. Człowiek był cały ciałem i cały duchem i to w ogóle nie było sklejone, tylko to były dwa jakby... Nie? Jak mówimy o relacji do Boga, to mówimy o duchu. Jak mówimy o relacji do świata, to mówimy o ciele. Ale to za każdym razem jest cały człowiek. I taka jest ta pierwotna, starotestamentalna antropologia biblijna. To się zaczyna zmieniać po Aleksandrze Wielkim, który, jak wiecie, podbił tam te wszystkie rzeczy i wniósł kulturę grecką także do Palestyny. To się odbija w tych księgach Starego Testamentu, które są najbliższe Jezusowi. I potem już jest obecne w Nowym Testamencie, no bo to już jest tak naprawdę kultura grecka. Więc my dzisiaj mamy zdecydowanie większą tendencję do tego, żeby mówić o człowieku jako o integralnej jedności, w której jakby wyróżniamy aspekty. Nie? Czyli my jesteśmy po prostu ciałami z interfejsem do Boga. I jak mówimy o tym interfejsie, to jest sfera duchowa, tak? Albo dusza w tym języku. Bo te modele są, to znaczy można pomiędzy nimi przechodzić w dość płynny sposób, nie? Tak jak w kwestii metafizyki. Proszę bardzo. O tym rzeczywiście nie mówiłem, natomiast my musimy pamiętać też o tym, że ten strumień sakramentalny odnosi się do już jakby wnętrza Kościoła. Ale jeszcze mamy etap taki, że człowiek jest przed włączeniem do Kościoła. I tam też duch działa, tylko to działanie jest takie, żeby go pchnąć do wiary. Nie? Czyli jak głoszone jest słowo, to Duch Święty próbuje nacisnąć tam na jakieś tam rzeczy w człowieku, żeby on potrafił to słowo rozpoznać i uwierzyć. W związku z tym my zakładamy, że Duch Święty działa nie tylko wewnątrz Kościoła. Działa wszędzie. Tylko w Kościele jest gęściej. Brzmi okropnie, ale takie jest generalnie przekonanie. W związku z tym należy się spodziewać działalności Ducha Świętego także poza. Nie wiem, czy to jest wystarczająca odpowiedź. No nie, tu bym raczej odróżnił dwie rzeczy, to znaczy to ta idea tchnienia życia biblijna, to ona nie wiąże się z Duchem Świętym w sensie takim, jak to jest rozumiane potem w Nowym Testamencie. To jest troszkę, to jest po prostu tchnienie życia w sensie życie po prostu.
Mhm.
No i to jest coś, o co będziemy moich mogli zapytać po paruzji, obawiam się dopiero, albo jak pomrzemy. Natomiast to, co możemy rekonstruować historycznie, to nam wskazuje tak na to, że na przykład, jeżeli weźmiemy Pawła, czyli najstarsze teksty, które mamy z Nowego Testamentu, pisane w latach 50., czyli mniej więcej 20 lat po śmierci i zmartwychwstaniu Chrystusa, to już w niektórych miejscach u Pawła mamy wątki przypisujące do Jezusa na przykład preegzystencję, czyli to, że istniał przed swoimi narodzinami. Choćby w liście do Filipian, tak, on istniejąc w postaci Bożej nie skorzystał ze sposobności, aby na równi być z Bogiem, lecz ogołocił samego siebie. To jest też w innych miejscach. W związku z tym te intuicje, one już się telepią w nauczaniu apostolskim jeszcze przed napisaniem Ewangelii. I dojrzewają. Teraz u Jana to mamy w wersji już z końca pierwszego wieku. Nie? Więc jak czytamy mowę Jezusa w Wieczerniku u Jana, to musimy mieć świadomość, że tam w usta Jezusa włożona jest refleksja z końca pierwszego wieku. Prawdopodobieństwo historyczne, że Jezus tak mówił dokładnie, jest bliskie zeru. Nie? Bo tam nie było nikogo, kto, wiecie, stenografował, czy tam nagrywał. Nie było telefonów komórkowych, że tam wszyscy nie? Nagrywamy Jezusa w czasie ostatniej wieczerzy. I tam u Jana mamy już bardzo daleko zaawansowane rozumienie Jezusa jako Boga też. Teraz, czy ostatecznym redaktorem Ewangelii według Jana był Jan Apostoł? Tego nie wiemy i nie jesteśmy w stanie tego potwierdzić. Natomiast te przekonania były formułowane jeszcze za jego życia, więc jak nie, pani pyta, czy apostołowie ogarniali, w momencie, jak byli w Wieczerniku, prawdopodobnie nie. Ale nie, poziom ogarnięcia Jana 90-letniego był już znaczący. Nie? I potem oczywiście następuje jakby dalszy ciąg obrabiania tego pojęciowego, ale z historycznego punktu widzenia my mamy ciągłość dość intensywną pomiędzy Nowym Testamentem a tymi rozstrzygnięciami dogmatycznymi wieku IV. I oni tak naprawdę próbowali skonstruować modele, które będą wyjaśniać Nowy Testament. Naprawdę tak próbowali zrobić. To się wydaje odległe, ale to jest dlatego dla nas odległe, że nie żyjemy w tej kulturze, która była wtedy. Te pojęcia są dla nas odległe. Natomiast oni po prostu próbowali opowiedzieć to, co tam jest warunkami granicznymi rozumienia wewnątrz swojej kultury. Pudo, koniec chyba.